Można zwariować to podcast o zdrowiu psychicznym, relacjach i dbaniu o siebie.
Działamy w ramach Fundacji Można Zwariować dzięki wsparciu patronów i matronek.
Szczególnie dziękujemy najhojniejszym wspierającym, wśród których są Emilia, Maciej, Jakub, Anita, Maja, Malwina i Zofia.
Zostań częścią tej grupy i pokaż światu, że można zwariować. Lo siento.
I'm sorry.
Wybacz.
Backlager.
Przepraszam.
Czasami tak trudno to powiedzieć. Dlaczego i jak powinniśmy podchodzić do przeprosin, żeby one naprawdę miały sens? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu Można Zwariować.
Zanim przejdziemy do odcinka o przepraszaniu, to powiedz, z czym dzisiaj zaczynasz?
Ja muszę wam powiedzieć, że dzisiaj doświadczyłam tego, o czym słyszałam, ale wydawało mi się dosyć to abstrakcyjne, a pierwsza rzecz, którą sobie powiedziałam, jak dzisiaj wstałam, to było okej, to spotkało i również mnie. Wstałam dzisiaj lewą nogą.
O, no. Ja miałam dosłownie to wczoraj.
Naprawdę? No widocznie zdarza się najlepszym z nas.
No tak.
No ale bywa tak. Ale no cóż, zrobiłam różne ruchy taktyczne, aby przeciwdziałać temu zjawisku i muszę przyznać, że no całkiem mi się udało. Następnie zjadłam drożdżówkę, no już jest trochę lepiej.
Okej. Okay.
Także...
A skąd drożdżówka?
Tutaj warzywa i owoce.
Mm, nice.
A ona ma... Pani powiedziała, że mają od zająca, ale nie wiem, co to znaczy.
Brzmi jakbyś powinna to wiedzieć.
No właśnie tak to powiedziała właśnie dokładnie, jakbym powinna to wiedzieć, ale nie wiem. Nie wiem dokładnie, co to znaczy, ale może jacyś drożdżówkarze ambitni zrozumieją, co to znaczy drożdżówka od zająca w Warszawie.
Ja bym się uważała za ambitnego drożdżówkarza, ale nie wiem.
No, ty też nie wiesz, czyli to jest jakiś bardziej jeszcze elitarny krąg w tym kręgu głównym.
Mm-hmm.
No to powiedz, z czym ty zaczynasz?
No właśnie wczoraj miałam taki dzień, w którym strasznie mi się chciało spać przez cały dzień i mimo, że wypiłam nawet już drugą kawę, zagrałam w tą kawową ruletkę i co się okazało? Że jak wypiję kawę o 16, to... Normalnie poszłam spać, więc chyba będę częściej grała w tą kawową ruletkę.
Ale czy twój sen miał dobrą jakość? O, to jest pytanie.
No, na pewno czuję się dzisiaj bardziej wyspana niż wczoraj. No i dzisiaj miałam taki dzień bardziej właśnie administracyjno-ogarniający i przygotowywałam się też do tego podcastu i dowiedziałam się bardzo ciekawych rzeczy, więc bardzo chętnie o nich opowiem.
No więc na wstępie chciałabym cię zapytać, kiedy ostatnio musiałaś kogoś przeprosić? No i jak to przebiegło? Albo może kiedy pamiętasz, żeby ktoś ciebie przeprosił? I co ci zapadło w pamięć?
Jeśli chodzi o takie drobne przeprosiny, na zasadzie o czymś zapomniałam, czegoś nie zrobiłam, to zdarza mi się to dość często i też często zdarza mi się o tym przepraszać. Ale jak się dzisiaj dowiedziałam, niekoniecznie zawsze robię to poprawnie, więc o tym też powiemy. Nie, żebym nie wiedziała o tym wcześniej zupełnie, tylko po prostu wydaje mi się, że ciężko jest być idealnym przepraszającym, idealną osobą przepraszającą, bo po prostu wszystko zależy od sytuacji i wszystko zależy od naszej emocjonalności danego dnia, przypadku. Natomiast jeśli chodzi o takie bardziej poważne przeprosiny za coś, co faktycznie, co było większej wagi sprawą. To było to dość niedawno i to były takie przeprosiny wzajemne. W sensie, że ja i moja tam bliska osoba zrobiliśmy coś nie tak.
Każdy coś tam nawalił.
Każdy coś tam nawalił, zdarza się. I to były takie bardziej emocjonalne przeprosiny. Natomiast myślę, że taka główna zasada, która mi przyświeca, jeśli mam kogoś przeprosić, no to jest na pewno to, żebym wiedzieć, za co przepraszam. I żeby to nazwać konkretnie, a nie tylko powiedzieć przepraszam i coś tam. Więc wydaje mi się, że tego staram się przestrzegać. Ale jestem bardzo otwarta na rozwój w tej dziedzinie przeprosin. A jak u ciebie z przepraszaniem?
No więc kiedy pomyślałam o tym, że chcę ci zadać to pytanie, to zaczęłam się zastanawiać właśnie nad tym. I pierwsze chyba, co przyszło mi do głowy, to było to, że chyba taką no, najbliższą albo jedną z takich moich najbliższych relacji, ale przez to, że ona jest taka bliska, to też tym samym jest taka bardziej surowa, w sensie w wielu takich obejściach właśnie bezpośrednia i taka surowa, to wydaje mi się, że jest moja relacja z moją siostrą. I to, co mi przyszło do głowy, to że właśnie jak byłam w Japonii w zeszłym roku i moja siostra do mnie przyjechała na tydzień, no i ja wszystko wymyśliłam, gdzie pójdziemy, jak to zorganizujemy, co zrobimy i coś tam. I pamiętam, że w pewnym momencie ja tu miałam wszystko poukładane, dokładnie gdzie idziemy tu, gdzie idziemy, co robimy i tak dalej. No i w jakimś momencie coś tam, byłam dla niej jakaś taka właśnie ostra, czy właśnie taka oschła, a przecież to było bez sensu. I ja chciałam, żeby jakby ona miała super czas i to był mój jedyny cel. I nie wiem dlaczego tam, nie wiem, jakoś się do niej, wiesz, tak odezwałam, że czy ona nie chciała czegoś tam robić, czy coś tam, no nie pamiętam już nawet o co chodziło. I jakaś taka byłam wobec niej właśnie taka, może taka zgryźliwa. I po prostu pomyślałam sobie o tym, tam w którymś momencie przez jakiś czas i jakby wróciłam do tego i wróciłam do niej, nie wiem, czy tego, czy kolejnego dnia i powiedziałam jej, że wiesz co, przepraszam cię, bo zachowywałam się tak, jak sobie właśnie myślałam, że nie chcę się zachowywać. Że po prostu ja nie chcę być tą osobą i jest mi teraz głupio, że cię tak traktuję, bo przecież to w ogóle nie jest jakby cel tego wszystkiego i wiesz, jakby, że to po prostu wyszło jakoś tak z tej sytuacji i jakby między nami ta relacja to nic nie zachwiało, nie było tak, że się na siebie obraziłyśmy ani nic takiego, tylko po prostu ja sama się zachowałam w jakiś sposób, w który ja wiem, że ja nie chcę się zachowywać, nie chcę, żeby ludzie mnie tak traktowali, ale nie chcę też ja sama nikogo w ten sposób traktować, więc ponieważ moja siostra jest bardzo jakby otwarta też na taką komunikację bezpośrednią, to mogła mi powiedzieć, że właśnie, że nie chcę się tak zachowywać, że przepraszam ją, że się tak zachowałam, chociaż ona tego wobec mnie nawet jakoś nie wypomniała. I to mi tak przyszło do głowy. No i właśnie wydaje mi się, że ja często tak mam, że się właśnie nad czymś zastanowię, coś sobie przemyślę i potem jeszcze wrócę, nawet jeśli ktoś nie ma do mnie pretensji albo wiesz, albo nie ma jakiejś urazy czy coś takiego, ale jeśli ja się zachowałam w jakiś sposób, który mnie się nie podobało, że ja nie chcę być taką osobą, to się wrócę i przeproszę.
Wydaje mi się, że to, o czym mówisz, jest taką jedną z najbardziej dojrzałych form przepraszania, bo nie wynika to z takiej sytuacji, gdzie te przeprosiny są oczekiwane, są może takie trochę bardziej oczywiste, że w danej sytuacji za coś należałoby przeprosić, tylko wynika to z twojej autorefleksji i też z twojej chęci pokazania się właśnie takiej wrażliwej, świadomej jakichś swoich wad, czy nawet nie tyle wad, co jakichś właśnie gorszych zachowań, tak? Czy zachowań, których nie chciałabyś powtórzyć. I to, że przepraszasz w tej sytuacji i tworzysz tą deklarację, że to nie jest coś, co chciałabyś powtarzać, też jest takim trochę sprawdzeniem z tą drugą osobą na zasadzie możesz mi zaufać następnym razem, jakby mam to pod kontrolą, chcę to zmienić. I też takie przyznanie po prostu, że nie jesteśmy idealni, że nie mamy po prostu czasami gorsze dni, ale bez takiej wymówki typu a sorry, bo wtedy to byłam niewyspana i dlatego tak ci powiedziałam, albo dlatego tak się zachowałam.
No jasne, i w taki też modelujący sposób daję przestrzeń dla tej osoby do tego, pokazując jej, że to jest okej, przyznać się do błędu i powiedzieć o tym, że ma się wątpliwości na przykład wobec własnego zachowania, no nie? Więc wydaje mi się, że to jest taka fajna i w porządku postawa wobec siebie i wobec świata. Ma taki bardzo pozytywny aspekt modelujący, myślę.
To zastanówmy się, dlaczego w ogóle przepraszanie jest takie trudne.
No właśnie, tak się zastanawiałam nad tym przed nagraniem naszego odcinka i myślałam sobie, czy dla mnie przepraszanie jest trudne. Ale myślę, że przepraszanie zawsze jest trochę trudne i też wydaje mi się, że o tyle trudniejsze, jeśli na przykład ty też się czujesz urażona.
Czyli taka sytuacja trochę, kto powinien przeprosić w jakiejś, nie wiem, kwaśnej sytuacji?
No tak, trochę taka, kto powinien przeprosić, bo według mnie ta druga osoba, a według niej na przykład ja. No jak tutaj rozwiązać tę zagadkę, no nie? To może być super stresujące.
No tak, i wtedy chyba mówimy właśnie o takiej dumie, nie? Czyli kto pierwszy przerwie jakiś impas. Wydaje mi się, że to bardzo często może towarzyszyć takim sytuacjom właśnie po jakiejś kłótni, że jeśli dwie osoby zachowywały się w jakiś taki niesympatyczny sposób, może trochę agresywny, albo czegoś tam po prostu nie dopilnowały, czegoś w jakiś sposób się tam oceniały, obwiniały, no to wtedy może być takie trochę poczucie, nie, to on powinien przeprosić, albo ona powinna pierwsza wyciągnąć rękę. Nie ja, bo ja jestem bardziej poszkodowana, nie? A na przykład ta druga osoba może mieć przeciwny punkt widzenia i mieć takie przekonanie, że ona nie zrobiła nic aż takiego złego i może to ona zasługuje pierwsza na przeprosiny, czy jakieś wyjaśnienie.
No tak, i też myślę, że właśnie to, o czym mówisz, czyli ta duma, czy ego, czy jakby nasze myślenie o sobie w takiej kategorii, że jakby, że my nie jesteśmy taką osobą. No ale już się w jakiś sposób zachowaliśmy i teraz musimy, nie dość, że jakby już się w jakiś sposób zachowaliśmy, bo najłatwiej udawać, że nic się nie stało i jakby przejść do porządku i jakby, no wiemy, że się stało, ale jakby udajemy, że to już minął jakiś tam czas, nie wiem, czy tydzień, czy miesiąc, no i już jakby wracamy do porządku dziennego.
Tak, tak, tak. Po prostu już o tym nie rozmawiamy. To chyba też często taka strategia w przypadku cichych dni właśnie, nie? Że no powiedzmy, że w takich relacjach przyjacielskich to może być trochę mniej odczuwalne, no bo
nie mieszka się
może rodzin. Nie zawsze jest taki kontakt właśnie bardzo codzienny, ale w momencie, kiedy właśnie, tak jak powiedziałaś, mieszka się razem i są takie ciche dni, albo jest po prostu jakiś taki mniej czuły kontakt, tylko bardziej taki oschły, no to łatwo się tym zmęczyć i łatwo potem przejść w pewnym momencie do takiego bardziej, powiedzmy, typowego kontaktu, bez tej takiej rozmowy, przepraszania i wyjaśniania tych rzeczy, tylko no po prostu jakby, no, już nie jestem obrażona.
No właśnie, ale dlatego jest to o tyle łatwiejsze jakby w przeprocesowaniu tej sytuacji, że w sytuacji, kiedy masz faktycznie jakby, powiedzmy, oficjalnie przeprosić, nie dość, że to się wydarzyło, to potem musisz przyjść i jeszcze wypowiedzieć na głos drugi, jakby kolejny raz dowieść tego, że to się wydarzyło i że się zachowałeś w sposób, w który wcale się nie chcesz zachowywać. Więc jakby drugi raz jest potwierdzenie tego, co się stało, no co może być też takie trudne dla ego jakiejś osoby, jeśli na przykład nie chcę o sobie myśleć, że jestem osobą, która się zachowuje, nie wiem, w jakiś pasywno-agresywny sposób, a nagle się okazuje, że po prostu tak zrobiłam, no to nie dość, że już tak zrobiłam, to jeszcze muszę przyjść i powiedzieć, przepraszam, że potraktowałam cię w taki sposób i przyznać, że tak się zachowałam, że jakby to jest jakaś część mnie, no nie?
Tak, więc mamy to właśnie to odsłonięcie i tą wulnerabilność, czyli ten element przyznania się do jakiegoś złego zachowania albo nieodpowiedniego zachowania. No i też chyba taki dyskomfort i lęk wiążący się z tym, że ktoś może w ogóle nie przyjąć tych przeprosin albo uznać, że to nie jest wystarczające, że jednak nasze to zachowanie było w jakiś sposób nie wiem, takim deal breakerem, nie? Nie wiem, czy to się zdarza aż tak często, być może w przypadku jakichś takich większych przewinień.
Wiesz co, ja też właśnie tak sobie pomyślałam, że może to się tak nie zdarza często, ale teraz sobie pomyślałam o takiej sytuacji z mojego życia. W ogóle taka dosyć dziwaczna sytuacja, w której przestałam się z kimś przyjaźnić. I miałam bardzo konkretny ku temu powód. I nawet sobie właśnie dzisiaj w kontekście też tego odcinka sobie myślałam o tej sytuacji i pomyślałam sobie, gdyby ta osoba wróciła do mnie, żeby mnie przeprosić, to myślę, że być może kiedyś w przyszłości, jeszcze za jakiś czas, być może moglibyśmy jakby wrócić gdzieś do tego, albo może nawet kiedyś się znowu przyjaźnić, coś, bo to jest bardzo wartościowa osoba. Ale ponieważ nie doszło do tych przeprosin i ewidentnie jakby tutaj jest wina po tej drugiej stronie, to na przykład nie wiem, czy to jest już kiedykolwiek do odratowania, bo widzę, że tam nie ma tego przemyślenia i nie ma tej skruchy. I na przykład gdyby ta osoba wróciła do mnie dzisiaj, to chyba zastanowiłabym się dwa razy, czy ja chcę takie przeprosiny przyjmować. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nieprzyjęcie przeprosin jest takim No nie wiem, nie wyobrażam, nie, ciężko jest mi wyobrazić sobie jakąś taką sytuację, chyba takie naprawdę po prostu właśnie duże, duże rzeczy, które mogą powodować, że nie chcesz przyjąć jakichś przeprosin.
No chyba, że właśnie zależy to od tego, w jaki sposób te przeprosiny będą wypowiedziane, nie?
Powiedz, Ania, dlaczego przeproszenie jest takie istotne i dlaczego to jest coś, nad czym faktycznie powinniśmy się pochylić?
To tak jak powiedziałam trochę a propos tego twojego przykładu, czyli to przeproszenie, szczególnie w bliskiej relacji, kiedy mówimy o nie jakiejś takiej drobnostce typu spóźnienie, czy tam, nie wiem, zapomniałam wysłać maila, tylko szczególnie jeśli mówimy o czymś, co w jakiś sposób oddziałuje na relację, to jest taki moment, w którym ta relacja ma szansę urosnąć trochę, czy ma szansę w jakiś sposób stać się trochę bardziej wartościowa. Nie wiem, czy dobrze to tłumaczę.
No właśnie, to też było moje kolejne pytanie, czy uważasz, że właśnie przepraszanie jest taką cegiełką, jakby pozytywną cegiełką do budowania relacji dalej?
Tak, to trochę tak jak rozmawiałyśmy w którymś z odcinków grudniowych, rewelacyjnego grudnia, o tych bits for connection, czyli takich momentach, w których można złapać z kimś kontakt i buduje się tą relację po prostu tak cegiełka po cegiełce. Tak myślę, że ta okazja do przeproszenia jest taką bardzo dużą szansą na zbudowanie tej relacji, bo albo nawet takim czasami punktem zwrotnym, no bo jeśli nie przeprosimy i przejdziemy trochę do takiego zamiecenia pod dywan, do takiej codzienności, no to jest dla drugiej osoby taka informacja zwrotna, że aha, okej, ta osoba właśnie woli unieść się dumą, może jest to dla niej w jakiś tam sposób trudne, może w ogóle nie zwraca na to uwagi, może moje emocje nie są dla niej ważne. I jakby to rodzi jakieś takie hipotetyczne wyjaśnienia, natomiast jeśli faktycznie bierzemy odpowiedzialność i bierzemy ten trud z odsłonięcia się, przyznania się do błędu, zadośćuczynienia komuś, no to widzimy po prostu, że okej, ta osoba robi dla mnie coś trudnego, w jakiś sposób powiedzmy poświęca swoją emocjonalną tutaj, swoje emocjonalne życie, żeby się przede mną jakoś odsłonić, żeby mi zadośćuczynić, więc no chyba jestem ważną osobą dla tego kogoś, ale też jakby dla samej osoby, która przeprasza, jest to taka też okazja do tego, żeby trochę urosnąć w taką odporność psychiczną, albo wręcz, żeby trochę mieć właśnie taką, dołożyć sobie taką cegiełkę do takiego zdrowego poczucia własnej wartości, które, przypomnijmy, nie uwzględnia tylko samych dobrych rzeczy na nasz temat, tylko właśnie jest taką świadomością naszych gorszych i lepszych stron. Czyli ja, jeśli przepraszam za jakieś zachowanie, które nie było okej z mojej strony, za jakiś błąd, który popełniłam, to biorę odpowiedzialność za to, że nie jestem doskonała, ale zatem skoro biorę za to odpowiedzialność, to mogę być ze sobą okej. Okay. Także jakby jestem człowiekiem, który popełnia błędy, ale to nie czyni mnie złą osobą.
No tak, i też myślę, że istotne jest, żeby po prostu pamiętać, że w takiej sytuacji każdy patrzy ze swojej perspektywy, a w takiej sytuacji konfliktowej te perspektywy są skrajnie różne, no nie? Jedna osoba patrzy właśnie z perspektywy teraz, że muszę teraz przeprosić, ale druga osoba nie myśli jakby o tych przeprosinach, tylko bardziej myśli o tym, co ją skrzywdziło i na przykład z czego to może wynikać i tak dalej. Mnie też się wydaje, że przepraszanie ma potencjał do rozwijania relacji, szczególnie no jakby po pierwsze to jest po prostu takie oczyszczenie atmosfery, w sensie takie ostateczne, które nie jest takim właśnie rozmyciem, które się dzieje jak właśnie się doświadcza cichych dni, które jest takim jakby powolnym procesem takiego rozmywania się i takiego, nie wiem, czy jakby już jesteśmy okej, czy jeszcze trochę będziemy nie rozmawiać albo jakoś się tam mijać, a już zaraz potem już będzie okej i właściwie dlaczego? Tylko takim, to jest takim momentem odcięcia tego i wiesz, postawienia grubej kreski i też myślę, że często to jest okazja na takie ustalenie też między sobą trochę nowych zasad gry, bo tutaj jest sytuacja, w której jakby jest ewidentny moment, w którym okej, coś mi się nie podoba, nie podoba mi się takie traktowanie, nie podoba mi się takie zachowanie. I to jest moment takiej trochę też może renegocjacji sytuacji między nami, w której możemy ustalić, wiesz, no nie wiem, powiedzmy, że ty mnie przepraszasz za to, jak się zachowałaś i ja mówię, że dziękuję, że to robisz, ale na przyszłość umówmy się, że na przykład jeśli tam, nie wiem, miałabyś się, no nie wiem, załóżmy, że to dotyczyło spóźniania się, jeśli miałabyś się spóźniać, to po prostu poinformuj mnie z jakimś wyprzedzeniem, to na przykład ja też później wyjdę z domu, nie? Albo, że po prostu jakby dochodzi do jakiejś takiej, jakiegoś takiego poniekąd nowego rozdania w kontekście danej sytuacji.
Tak, natomiast tutaj też taka ciekawa ciekawostka, którą usłyszałam przygotowując się do tego podcastu. Słuchałam podcastu Brené Brown, Unlocking Us, w której gościnią była psycholożka, psychoterapeutka, ale też badaczka Harriet Lerner, która napisała kilka książek takich poradnikowych, też dotyczących emocji i właśnie dotyczących przepraszania. To myślę, że też pokazuje, jak ważny to jest temat, że można napisać całą książkę o przepraszaniu. I ona przytoczyła tam badanie, nie pamiętam, czy to było jej badanie, czy po prostu taką obserwację, którą miała z innego artykułu naukowego. Natomiast wykazano tam, że ludzie, którzy nie potrafią przepraszać w dorosłym życiu, prawdopodobnie ich rodzice, kiedy przyjmowali ich przeprosiny jako dzieci, nie robili tego w odpowiedni sposób i często po tym, jak przyjęli te przeprosiny albo w jakiś tam sposób po prostu je zauważyli, to właśnie dawali jakby dalej taką, moralizowali dalej, czy znaczy mówili, co ma się zmienić, co ma być inaczej. I tutaj myślę, że wszystko zależy od trochę takiego wyważenia, nie? No bo co innego, jeśli mówimy, okej, dziękuję za te przeprosiny, to dla mnie dużo znaczy, czy możemy ustalić, nie wiem, jak w takim razie to zmienimy, tak? Albo jakby jak będziemy się komunikować, żeby nie doszło do takiej sytuacji. No a czym innym jest w momencie, kiedy też szczególnie dziecko przychodzi z przeprosinami, które ma prawo jeszcze nie wiedzieć, jak to zrobić i rodzic mówi, no dobrze, ale to pamiętaj, że nie możesz się w ten sposób zachowywać, bo jeśli będziesz się tak zachowywał, to coś tam, nie? Że jednak to zupełnie odwraca uwagę od tych przeprosin samych w sobie, które w tym momencie bardzo należałoby właśnie docenić, tylko przechodzimy od razu do tych konsekwencji, co się stanie, jeśli to się powtórzy, nie? No i myślę sobie, że to jest taka ciekawa obserwacja, natomiast oczywiście w dorosłym życiu no, często jednak potrzebujemy ustalić jakieś zasady albo potrzebujemy jakiegoś zadośćuczynienia, czy to w formie, no nie wiem, najłatwiej sobie to wyobrazić właśnie na takim przykładzie, który też padł w tym podcaście, typu jeśli ja zgubię jakiś przedmiot, który ty mi pożyczasz, no to nie wystarczy, że ja za to przeproszę, tylko powinnam zadośćuczynić ci, czyli odkupić tą rzecz, albo oddać ci za nią pieniądze, albo nie wiem, kupić ci coś innego, jeśli to była jakaś tam rzecz, której nie da się odkupić. No ale jeśli mówimy tutaj o jakimś zachowaniu, no to faktycznie z tym zadośćuczynieniem będzie obiecanie poprawy, czy ustalenie jakichś zasad, czy może, nie wiem, po prostu postawię ci obiad, bo chcę, żebyś wiedziała, jak dla mnie to jest ważne zobowiązanie, nie? Więc jakby te formy mogą być różne.
To może przejdziemy teraz do tego, w jaki sposób stworzyć takie przeprosiny, które są takimi dobrymi, przemyślanymi przeprosinami.
Tak, to trochę już o tym gdzieś tam między wierszami powiedziałyśmy, natomiast to, co według mnie jest najważniejsze, to żeby przeprosiny odnosiły się do konkretnego zachowania. Czyli nie przepraszam, że się tak poczułaś, nie przepraszam, że tak wyszło, czy przepraszam wszystkich urażonych, tylko po prostu przepraszam za moje konkretne zachowanie. Przepraszam za spóźnienie, że powiedziałam to i to, że nie wiem, podniosłam głos, że nie przyszłam na jakieś tam wydarzenie, tak? Czyli odnosimy się po prostu do konkretów.
Tak, i na pewno znacie takie określenie jak non-apology, czyli te różne przeprosiny w internecie, które się pojawiają, które mówią właśnie przepraszam wszystkich, którzy poczuli się urażeni. I przykładem non-apology to też jest właśnie używanie słowa ale, czyli mówienie no przepraszam cię, ale to była twoja wina, albo ale Ja miałam zły dzień i... Ale dla mnie to było jeszcze gorsze niż dla ciebie. No bo jakby w tym kontekście, jeśli się już decydujemy, żeby przepraszać, to ale... może czasami to ale ma znaczenie. Okej, jakby zgodzę się z tym. Ale często to jest po prostu taka wymówka.
Tak, myślę, że też w tych takich drobnych sytuacjach to czasami po prostu przychodzi na naturalnie. Tak, przepraszam, spóźnię się, uciekł mi autobus. Więc może czasami nawet lepiej postarać się opowiedzieć tą historię w jakiś inny sposób, albo poczekać, jeśli druga osoba nas dopyta, tak? Okej, to dlaczego tak się stało? I wtedy możesz powiedzieć tą swoją wymówkę albo jakąś prawdziwą historię. I to właśnie to co też padło w tym podcaście ze strony Harriet, to, że to ale jakby trochę wymazuje całe te przeprosiny, dlatego że to, co potem powiemy, to może być cokolwiek. I nie jesteśmy w stanie często zweryfikować, czy to była jakaś prawdziwa historia, która za tym stanęła, czy to była jakaś wymówka wymyślona przez nas 3 minuty temu, nie?
Tak, właśnie ja mam doświadczenie takiej znajomości, w której osoba, która się często spóźnia, przeprasza za to, że się spóźnia, podając całą historię swojego dnia czy tygodnia, tego jak wyszła z domu, zapomniała czegoś, wróciła, potem coś tam. I tak naprawdę od tego przepraszam, że się spóźniłam, to już dawno minął czas i że już jakby to już nie ma żadnego znaczenia.
Czyli to też odwraca uwagę w taki naturalny sposób od tych przeprosin.
Tak. I to już jakby w ogóle nie jest tematem. I myślę, że właśnie to też świadczy o tym, że te przeprosiny, jednak skupmy się na tej osobie, którą przepraszamy, mm-hmm. raczej niż na sobie i na swoich powodach do tego, dlaczego coś zrobiliśmy, dlaczego coś się stało.
To, co też jeszcze wydaje mi się ważne w przypadku tych non-apology, to, że często te non-apology, czyli takie nieprzeprosiny, są takimi, uderzają tak naprawdę w czy właśnie koncentrują się na tym, że ktoś odczuwa dane emocje w konsekwencji czegoś, co się zrobiło. Natomiast to jeszcze bardziej czasami może być takie obwiniające, że no to przepraszam, że ty się tak poczułaś, więc jakby to twój problem, że wiesz, że tobie się zrobiło smutno z jakiegoś tam powodu, nie? Natomiast każdy ma prawo odczuwać takie emocje, jakie będzie jej odczuwał i to jest indywidualna kwestia. I to, czy ty się z tym źle czujesz, czy nie, to mnie nie obchodzi, nie? W sensie to powinieneś się źle czuć ze swoim zachowaniem, a nie z tym, że ja się źle czuję. Więc to też właśnie gdzieś tam pokazuje, jak ta waga może się rozkładać.
I myślę, że też istotne w tej kwestii to jest, żeby też nie przesadzać z tym przepraszaniem, bo są takie osoby, które po prostu tak przepraszają na maksa, że o Jezu, tak przepraszam, tak strasznie mi głupio, co ja narobiłem, o Jezu, jak jestem głupi, o Jezu, tak kupię ci nowy i wiesz, i po prostu i to idzie dalej i ty możesz powiedzieć, nie, no dobra, spoko, jakby nie ma żadnego problemu i już jakby iść dalej ze swoim życiem, a tutaj po prostu musisz się zatrzymać na tych przeprosinach i wiem, że niektórzy tak mają, że jakby tak nagminnie przepraszają strasznie, ale mam wrażenie, że to też wprowadza tę drugą osobę w takie poczucie zakłopotania i to jest zupełnie mm-hmm. niepotrzebne, bo niektóre, jakby czasami po prostu można przejść na tym do porządku dziennego i powiedzenie przepraszam 50 razy nie polepszy sytuacji niż powiedzenie tego raz albo dwa.
Mhm. Tak, no i myślę, że każdy z nas może zna jakąś taką osobę, która właśnie nadmiernie przeprasza albo za wszystko przeprasza. No i to po prostu chyba też nie jest dobre na dłuższą metę, bo później ciężko jest odróżnić to takie nerwowe przepraszanie od faktycznych takich szczerych przeprosin, nie? I to pewnie jest po prostu też jakoś tak językowo może się to różnić, no bo na przykład też często my używamy zapożyczeń z języka angielskiego najczęściej, tak? Czyli mówimy takie, o sorry za coś, no bo to jest po prostu jakoś tam łatwiejsze i szybsze dla nas. Ale co ciekawe, to no właśnie dla mnie na przykład osobiście, gdyby ktoś naprawdę mnie w jakiś sposób zranił i powiedziałby mi sorry w kontekście swoich przeprosin, to byłoby trochę za mało dla mnie.
To tak jak zerwanie przez SMS-a.
Trochę tak. Dla mnie jakby sorry jest odpowiednim słowem do powiedzenia, kiedy, nie wiem, beknę wśród znajomych, nie? Albo jakby zrobię coś takiego typu, nie wiem, wpadnę na kogoś, tak? Niechcący, albo w jakiś tam sposób przypadkowy kogoś uderzę. Teraz okay. To zabrzmiało, jakbym się z kimś pobiła i powiedziała, że to niechcący, ale no po prostu wiesz, jakby machnę ręką po prostu, tak? I kogoś tam, nie wiem, drasnę.
Już nie, naprawdę już nie popadam nie, w bójki. Nie idźmy dalej tam.
Już nie. No więc jakby to sorry jest dla mnie takie właśnie, no sorry. A dla ciebie?
No tak, dla mnie to też jest takie no oczywiście, że nie używa się w języku polskim sorry jako pełnych przeprosin za coś.
Właśnie wydaje mi się, że używa się, że niektórzy używają. Nie mogłam tego znaleźć teraz, ale jakiś czas temu mignął mi taki artykuł właśnie na temat tego, że łatwiej nam przychodzi w Polsce używać słowa sorry. Nie pamiętam dokładnie, jakich sytuacji to dotyczyło, ale że ponieważ jest to zapożyczenie, to jakby mamy tak językowo większy dystans do tego słowa. I dlatego po prostu nie dotyczy to tak nas, wiesz, jakby właśnie nie jest to takie odsłaniające nasze emocje i możemy to sorry rzucić łatwiej niż przepraszam, które jakby ma zupełnie inną konotację dla wielu osób. Jest takie bardziej na poważnie, na serio. No ale może to nie wiem, może to kwestia do zgłębienia. Czy spotykacie się też właśnie z tym, że ktoś w poważnej sytuacji używa tego słowa, czy nie? Możecie nam dać znać też, jakie są wasze obserwacje w tym zakresie.
No i myślę też, że w przeproszeniu istotne jest to, żeby te przeprosiny nie były interesowne. Wiesz, żeby to nie była sytuacja, w której chcesz jakoś coś ugrać, albo oczekujesz, że ta druga osoba musi ci wybaczyć, albo... No bo wtedy po prostu to nie są szczere przeprosiny.
Tak, albo jeszcze taka sytuacja, w której to przepraszam ma cię uciszyć. Czyli na przykład rzucam już takie, dobra, przepraszam, nie? I jakby już takie, skończmy ten temat. Czyli też takie wymuszone przeprosiny.
O Jezu, to dla moim zdaniem jeszcze najgorsze takie przeprosiny, nie przeprosiny, to są... Oczywiście, jak zwykle, wszystko moja wina, już tak, ja jestem winna, wszystko na mnie. I wiesz, i to jest takie branie odpowiedzialności, niby...
Wyśmiewanie tego tak naprawdę.
Ale tak naprawdę wcale nie branie odpowiedzialności, tylko stawianie siebie w pozycji ofiary de facto, ale jednocześnie osoby, która coś tam niby zawiniła, ale nie uznaje tego, no to jest w ogóle najgorsza forma moim zdaniem.
Tak, to faktycznie jest jakoś tam pasywno-agresywne z drugiej strony niż jestem takim prawdziwym przeproszeniem i zadośćuczynieniem.
No i chyba najważniejsze też, żeby jeśli już kogoś przepraszamy, to żeby zrobić to na tyle taktownie, żeby ta druga osoba, którą przepraszamy, niezależnie jaka to była sytuacja, nie poczuła się jeszcze od tych przeprosin gorzej niż się czuje. Dlatego, że to jest kompletnie niepotrzebne. Być może na przykład przywoływanie jakichś tematów lub wspomnień jest niepotrzebne w tej sytuacji, albo stawianie tej osoby w takiej pozycji, że się ona teraz poczuje jakaś obwiniona, że na przykład, że ty też się źle czujesz przez to, czy coś takiego. No, sytuacje są różne, ale myślę, że...
Tak, to myślę, że to zależy od sytuacji, bo czasami tak jak kojarzą mi się takie właśnie kłótnie, w których obie strony zawiniły i ktoś jakby wyciąga tą rękę pierwszy i przeprasza, to czasami jakby też możemy zaznaczyć jakby... Że też coś innego nas uraziło i też oczekujemy przeprosin od tej drugiej strony. Natomiast chyba to, o co ci chodziło bardziej, to jest taka sytuacja, w której no właśnie jakby robię to przepraszam, ale ty też mnie w jakiś tam zły sposób potraktowałaś i wtedy no właśnie używamy tego takiego ale jako wymówki, czy nawet jakby chęci ugrania.
Tak, tak.
To, co w ogóle gdzieś też jakby fajnie językowo zabrzmiało w tym podcaście Brené Brown, to było take the but out of your apology, czyli jakby to but rozumiane jako ale też no, jest to trochę takie żartobliwe, bo but to też tyłek, więc trochę właśnie jest to o tym takim ego, nie? Że jakby te przeprosiny nie mają być o tobie, tylko w sensie o tobie, że jakby ty masz wyjść na tym lepiej, tylko ty masz właśnie pokazać swoje jakieś złe zachowanie i to na tej osobie, którą przepraszasz, ma być bardziej skoncentrowana uwaga.
A może jeszcze powiemy o tym krótko, jak przyjmować przeprosiny, bo na początku powiedziałyśmy jakoś pokrótce o tym, że ja też coś takiego powiedziałam, że warto podziękować za te przeprosiny, ale a ty powiedziałaś o rodzicach, ale może jakiś konkret.
Mhm. Tak, na pewno podziękowanie za przeprosiny będzie też takim no, wspierającym gestem, no bo jeśli ktoś już jakby powiedzmy naraża się na to zranienie i pokazuje nam, że ma jakąś autorefleksję, no to warto to po prostu docenić. I tutaj też pewnie zależy od sytuacji i tego, za co przepraszamy, ale w takich poważnych sytuacjach lepiej jest powiedzieć okej, dziękuję, doceniam twoje przeprosiny, niż mówić, nie, no dobra, nic się nie stało. Nie, że jakby wtedy to trochę też odciąga jakby wagę i jakby pokazuje, że no w zasadzie to nie musiałeś przepraszać i w sumie to nie ma znaczenia. Nie wiem, natomiast jakby na ile to w takim języku potocznym właśnie nie weszło nam bardzo w nawyk, nie? I że to takie, nie no w porządku, nie, nic się nie stało, daj spokój. To jest jednak coś, co często, w taki sposób, w jaki często reagujemy. No i powiedzmy, że w momencie, kiedy ktoś nas, nie wiem, bardzo przeprasza za jakąś taką drobnostkę, no to chyba naturalnie ciśnie się wtedy na, ciśnie się w usta, żeby powiedzieć takie, nie no dobra, jest okej, okay, tak? Jakby naprawdę nic się nie stało. Bo może to też pokazać tej drugiej osobie, która jakoś zanadto katastrofizuje, że jakby nie musisz się tym przejmować, nie musisz, jakby to nie jest powód do jakiegoś zamartwiania się. Natomiast w momencie, kiedy te przeprosiny faktycznie są potrzebne i w momencie, kiedy coś nas zraniło, albo pomyśleliśmy sobie, no kurde, znowu się spóźnia, nie? Albo znowu odwołuję to spotkanie, jakby wkurza mnie to, nie? Bo jakby jest mi przykro, bo jakby czuję się w jakiś tam sposób, nie wiem, olana. No to jeśli ktoś nas za to przeprasza i powiemy, nie, no dobra, no nie, okej. Okay. No to tak jakby też jakby trochę negujemy swoim własnym emocjom, nie? Które, no powiedzmy, też czasami mogą być wyolbrzymione, ale jednak fajnie byłoby mieć jakąś taką spójną linię, więc jeśli ktoś już posuwa się do tych przeprosin, no to chyba najlepiej jest po prostu za to podziękować.
Tak, myślę, że takie szczere podziękowanie, wiesz, że dziękuję, że to mówisz i cieszę się, że to też zauważasz, bo na przykład ten aspekt jest dla mnie wyjątkowo ważny i jeśli na przykład potrzeba doprecyzować to, jak idziemy dalej od tego miejsca, to też to może być na to dobry moment, ale myślę, że właśnie warto docenić osobę przepraszającą, jej odwagę, jej wyjście ze swojej strefy komfortu i to też dla obu stron może stworzyć po prostu jakąś taką dalszą, dalej pozytywną sytuację.
Dokładnie. Mamy nadzieję, że wyposażyłyśmy was w kilka umiejętności i koniecznie podzielcie się z nami, czy było to dla was pomocne i czy może macie jakieś jeszcze swoje inne sposoby na przepraszanie?
No właśnie, napiszcie nam, jak wy przepraszacie. Możecie do nas pisać i na Spotify, i na YouTubie.
A może jesteście z programu I'm Sorry? I czy pani wie, od kogo są te kwiaty?
O Boże, to jest taka niszowa referencja, że nikt tego nie załapie.
Nie no, daj spokój. To jest chyba jedna z najpopularniejszych polskich komedii tamtego czasu, dekady. Ja nie pamiętam, której. Czy to był Killer, czy to był Poranek Kojota, Chłopaki nie płaczą. Któraś z tych takich seksistowskich komedii, w których są sami faceci. A dziewczyny grają tylko sex workerki. No ale...
No to być może wykorzystacie z programu I'm Sorry i od razu po prostu idziecie po całości, wysyłacie kwiaty. No i wiecie, jak przepraszać z pompą. Może to też jest jakieś wyjście.
O, teraz sobie przypomniałam, że kiedyś dostałam skarpetki na przeprosiny. Ale to bardziej było takie, że okej, nie gniewaj się na mnie. Masz tu skarpetki, załóż se.
Ja dostawałam tylko kwiaty albo dzieła sztuki.
No, dzieła sztuki to chyba trochę kategoria wyżej niż skarpetki, więc pozazdrościć.
No ale też nie na tyle użytkowe.
No zależy kto co woli.
Piszcie do nas na podcast@możnazwariować.pl, jeśli chcecie nam coś powiedzieć prywatnie, a w większej grupie możecie dołączyć do naszej grupy na Facebooku Można Zwariować Społeczność. Pamiętajcie, żeby podzielić się tym podcastem z kimś, komu ta wiedza może się przydać. To też sprzyja rozwojowi podcastu. Jeśli chcecie nas wesprzeć w inny sposób, możecie też dołączyć do naszego Patronite'a. Link znajdziecie w opisie do tego odcinka. Zawsze doceniamy wasze zdanie i chętnie posłuchamy też tego, o czym wy chcecie posłuchać, więc dajcie nam znać i do usłyszenia w kolejnym odcinku za tydzień.
Pa! Nie przepraszamy urażonych.